Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 8:18. Wczoraj w Sejmie dużo ważnych wydarzeń i tych politycznych, i tych zgoła obyczajowych. W Sejmie byli posłowie, był też poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Faktycznie trudno wyłowić jedną informację, od której ten wywiad powinno się zacząć. W sytuacji normalnej pytałbym o expose, czy swoiste expose, informacje premiera Donalda Tuska o jego zaprzysiężenie, o to, że mamy nowy rząd w Polsce, ale wczoraj nawet sejmi posłowie żyli innym zgoła wydarzeniem. Grzegorz Braun odpalił gaśnicę, zakłócił obrząd religijny, czy uroczystość religijną w polskim Sejmie. Jakie będą konsekwencje, najpierw te międzynarodowe, dla Polski tego zachowania?
Mogą być bardzo poważne. To jest, nie wiem, czy można to określić wybrykiem, bo niezależnie od tego, czy to co Braun uczynił, to jest element głupoty, czy świadomej prowokacji, bo ja tego też wykluczyć nie mogę, zakłócenie jednego ze świąt żydowskich, który fragment święto Chanuka jest obchodzony w Sejmie od wielu, wielu lat. I właściwie wszystkie kolejne...
Od 17 lat.
Tak, to na to się godziły, zresztą to święto chanukowe zapalania przez 8 kolejnych dni każdego dnia następnej świecy, również i w Pałacu Prezydenckim było obchodzone. To jest święto takie dla Żydów radosne, dzieci biorą w tym udział, jest później jakiś tam skromny poczęstunek. To nie o to chodzi. To skoro Sejm wyraził na to zgodę od dawna i trochę tych Żydów tam do Sejmu przychodzi, to nie jest nic uwłaczającego, to nie jest żadne, nie wiem, jakiś symbol. Może symbol tej współpracy z Żydami, którą przez setki lat na terenie Polski realizowaliśmy. Natomiast to wtargnięcie Brauna, nagrane na telefony komórkowe, jest na całym świecie od kilkunastu godzin pokazywane jako przejaw polskiego antysemityzmu w polskim parlamencie. Dzwonią ludzie ze świata, mówią, że w Stanach, w Kanadzie, CNN, na Bliskim Wschodzie, w Egipcie, telewizje o niczym innym nie mówią, tylko o tym polskim antysemityzmie w polskim parlamencie. To jest bardzo złe. Już poza tym, że jest głupie, że uderza również jednak w prawo do wyznawania swojej religii. Bo ja w swoim wystąpieniu zresztą podniosłem, że to nie jest tylko problem, że to dotyczy braci starszych w wierze, że to było jakby zakłócenie święta żydowskiego. Ale trzeba chronić, może w Polsce szczególnie, przed atakami również katolików i tych wszystkich, którzy wierzą w Pana Boga.
Miała być uchwała Sejmu, Lewica taką uchwałę zgodziła, chcieliście poprawkę na tą poprawkę, która by rozszerzała to katolików, nie było, czy chrześcijan, nie było zgody klubu Lewicy, stąd żadnej uchwały w tej sprawie Sejm wczoraj nie podjął. Szymon Hołownia stwierdził, że skoro mamy się kłócić, macie się kłócić, to lepiej w ogóle tego nie poruszać i Sejm wczoraj rozszedł się bez zajęcia stanowiska w tej sprawie.
No ale to jest cyniczne ze strony Lewicy, bo ja rozumiem, że trzeba wypowiedzieć się twardo, zdecydowanie w prawie również Żydów do wyznawania swojej religii, ale jeżeli w Polsce mamy ewidentnie przykłady atakowania katolików, pani Scheuring-Wielgus, która wchodzi do kościoła w Toruniu i przeszkadza w trakcie mszy, kiedy są poniżani ludzie w czasie procesji Bożego Ciała czy w innych, to trzeba również twardo na ten temat się wypowiedzieć. To, że dotyka to Żydów, ma jeszcze implikacje międzynarodowe i to może bardzo mocno wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej zaszkodzić, utrwalając pewne stereotypy, które nie powinny... My nie powinniśmy dawać jeszcze pretekstu, a Braun, czy ze swojej głupoty, czy napuszczony przez kogoś, dokonując tej prowokacji, ten budowany przez lata wizerunek Polski współpracującej z Żydami, wspólnej historii przez prawie 1000 lat w Polsce, Polaków ratujących Żydów, Beatyfikacja rodziny Ulmów, tu można też przypomnieć. Te drzewka Yad Vashem i tabliczki, ponad 7 tysięcy Polaków ratujących Żydów. Kaplica pamięci w kościele w Toruniu, w kościele Jana Pawła II i Matki Bożej Nowej Ewangelizacji, upamiętniająca
to Polaków wszystko ratujących. Zostało przynajmniej czasowo przykryte przez działanie Grzegorza Brauna.
Przykryte i ten zły wizerunek będzie teraz hulał po świecie, zły wizerunek Polski.
Ale to bym tylko wrócił do tego, do tych 17 lat, bo Grzegorz Braun nie jest w Sejmie od wczoraj, czy od obecnej 10 kadencji. Był także posłem 9 kadencji. 4 razy mijał te świece hanukowe i nic nie zareagował. Wczoraj postanowił działać na swój sposób. Dlaczego? To jest dzisiaj czyn osoby niezrównoważonej, czy jednak wiele osób mówi, że to celowe, że jest wojna na Bliskim Wschodzie, że jest trudny moment międzynarodowy i nie przypadkiem akurat 4 lata z rzędu Grzegorz Braun mijał uroczystości hanukowej i się nie odpalał, a w tym roku postanowił, że się odpali.
Tak, i to jest pytanie zasadne, czy to jest czyn idioty, szaleńca, który wymaga leczenia psychiatrycznego, który w ramach jakiegoś impulsu, niezadowolenia, gestu sprzeciwu to zrobił, czy tak jak zresztą pan opisując ten kontekst może i słusznie dedukuje, przeliczył sobie, wykalkulował, że to jemu się może opłacić, a może jakimś mocodawcom, którzy nim powodują i kierują, i podjął tę decyzję świadomie, to tym bardziej jeszcze go mocno oskarża o działanie na szkodę Polski. Ewidentnie działanie na szkodę Polski, naszego narodu i naszej ojczyzny.
Wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości mówi, to jest wina marszałka Hołowni, który nie panuje nad Sejmem. W poprzednim dniu posiedzenia był lobbysta w czasie głosowania na sali plenarnej. Teraz Grzegorz Braun. Jarosław Kaczyński wczoraj zapowiedział w rozmowie z telewizją Republika, z tygodnikiem Wprost również, że będzie wniosek o odwołanie marszałka Hołowni. Po co taki wniosek składać, skoro przegracie po raz kolejny w tej kadencji w Sejmie głosowanie?
Nie wiem, ja bym się mocno wstrzymywał, bo przecież wiadomo, że jest jak układ polityczny, który daje Hołowni przynajmniej na 2 lata prawo zasiadania w fotelu marszałka. Tu trochę wychodzi. Znaczy, to nie jest tak, że marszałek jest w stanie upilnować każdego posła w Sejmie i przy każdym postawić straż marszałkowską, żeby patrzyła posłowi na ręce. To jest niemożliwe. Zresztą to byłoby również zaprzeczeniem swobody i wolnego mandatu posła. To jest niemożliwe. Natomiast trochę wpadł własne sidła. Ten w Sejmie, wszyscy mogą robić co chcą, każdy może chodzić gdzie chce. Najważniejsze są lajki na Facebooku, te takie media społecznościowe, które zaczynają decydować o zachowaniach posłów. Nie, pewna mądrość, reprezentowanie interesów narodu, zastanawianie się nad tym, jak w trudnych czasach kierować państwem, tylko popularność, tylko TikToki, tylko Facebooki, Twittery mają decydować o zachowaniach posła. To jest trochę taka plastikowe zachowanie posłów. Ja uważam, że posłowie przede wszystkim powinni troszczyć się o Polskę. To jest ta dobrze rozumiana polityka, zgodnie z definicją Arystotelesa, mądra troska o wspólne dobro, a nie patrzenie na linki, na lajki, na polubienia na Facebooku.
Panie pośle, to jeszcze o konsekwencje wobec samego klubu Konfederacji zapytam. Wczoraj prezydium Sejmu, gdzie, jak wszyscy wiemy, nie ma przedstawiciela największego klubu, czyli Prawa i Sprawiedliwości, podjęło decyzję o ukaraniu posła Brauna karą finansową najwyższą z możliwych, odebranie diety i obniżenie uposażenia. Ale to nie była jednomyślna decyzja. Wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji wstrzymał się od głosu, no a Lewica idzie dalej, złożyła albo zapowiada, że złoży ten wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Wczoraj rozmawiałem w Sejmie chociażby z panią byłą wicemarszałek Małgorzatą Gosiewską, ona mówi tak, trzeba ten wniosek poprzeć, a z kolei Bartłomiej Wróblewski, też poseł PiSu, mówi raczej nie popierajmy takiego wniosku. Jakie jest pana zdanie?
Nie uważam, żeby Bosak był tu czemukolwiek winien. To jest oczywiście problem dla klubu Konfederacji. Wewnętrznego również napięcia w tym klubie, bo jeżeli Braun zostanie ukarany, a moim zdaniem tacy posłowie nie powinni w ogóle w Sejmie zasiadać, bo przekaz, który pójdzie, już poszedł w świat, to nie jest tylko, że w parlamencie zdarzył się jakiś eksces antysemicki, to jeszcze byłoby, proszę zrozumieć, może najmniejszy zarzut. Informacja w świat idąca jest taka. W polskim parlamencie zasiadają tacy ludzie jak Bram.
No ale co można zrobić? On dostał mandat, wybrali go ludzie.
Ale ten przekaz będzie tłuczony na świecie, że ta polska demokracja jest ułomna, skoro idiotę człowieka o jakichś skrajnych poglądach również wynosi do parlamentu. Natomiast to będzie zależało, myślę, i ja będę, moje głosowanie zależało od tego, jak się in gremio zachowa klub Konfederacji. Czy odcinają się od tego prowokacyjnego czy głupiego zachowania Brauna.
Ale już się odcięli, tylko że bez konsekwencji powiedzieli, potępiamy
ale
czyn,
ale odcięli się
kropka.
W sposób taki mało precyzyjny, że nie akceptują czy potępiają Brauna i wyciągną kiedyś konsekwencje.
To za mało?
Za mało. To myślę, że społeczeństwo oczekuje więcej, chociaż te też pokazują się podziały społeczne, bo nagle parędziesiąt tysięcy złotych zebranych w ramach jakiejś zbiórki.
Chyba ponad 70, aż nie sprawdzałem tego o poranku.
Dla Brauna, poparcia dla niego, tak jakby rzeczywiście on występował w imieniu jakiejś znaczącej części społeczeństwa. Niezależnie od naszych relacji z Żydami, trudnych, skomplikowanych, tak jak to jest między dwoma narodami, które na jednym terenie żyły ze sobą kilkaset lat, to takie sytuacje, szczególnie biorąc pod uwagę również kontekst wojny w Izraelu, Hamasu, pewnej nadwrażliwości Żydów, a mówię to jako członek polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej, kierowałem tą grupą przez jakiś czas, jest potrzeba budowania dobrych relacji i tego typu zachowania nigdy nie powinny mieć miejsca. Natomiast czy winien jest Bosak? Nie sądzę i nie wydaje mi się, żeby... Ale lewica no poczuła krew nienawiści.
No ale pytanie, bo zapewne trzecia droga, czy partia pana Szymona Hołowni, czy PSL, będą mieli trudny orzech, tak samo Platforma, bo Braun i cała Konfederacja była im bardzo użyteczna, bo atakowała PiS z prawej flanki. Przedwczoraj Krzysztof Bosak napisał, że to oni będą nową prawicą, która no, skonsumuje politycznie Prawo i Sprawiedliwość, bo jest młodsza, bardziej merytoryczna, bardziej zrównoważona. No, po wczorajszym dniu brzmi to trochę jak żart, ale była taktyka i taka jest myśl taktyczna Konfederacji, a występy Brauna, jako korespondent sejmowy, mogę powiedzieć, bardzo się na lewicy i wśród liberałów podobały, kiedy jakoś Braun atakował.
Tak, Braun przede wszystkim bardzo mocno zaszkodził Konfederacji, która no, chciałaby wrócić do znaczącej pozycji w społeczeństwie, przejmując elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast z takim, przepraszam, i powiem to otwarcie, z takim idiotą to sobie sama podcina skrzydła. Zdaję sobie sprawę, że trochę w roli użytecznych idiotów występowali, bo Tusk nimi chciał atakować z prawej strony Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą to wielokrotnie jakby można było widzieć. Natomiast ja uważam, że wszystkie liczące się formacje w Sejmie, te, które mają kluby poselskie, powinny być reprezentowane w prezydium skandalem i nadużyciem. I to tu moje zdanie jest podobne jak klubu. Jest próba decydowania o tym, kogo poszczególny klub może delegować. Jeżeli delegowaliśmy panią marszałek Witek, ja uważam, że była dobrym marszałkiem. Nie umiem używać słów marszałkinią. Była dobrym marszałkiem, dobrych obyczajów raczej nie przekraczała. Chociaż to, co wyczynia Hołownia, też pokazuje, że każdy ma jakiś swój charakterystyczny sposób prowadzenia obrad i nie powinien Tusk czy Platforma blokować kandydata Prawa i Sprawiedliwości, ale już poza wszystkim wszystkie kluby, łącznie z Konfederacją, powinny mieć w prezydium swojego przedstawiciela. To jest taki element demokracji parlamentarnej, który powinien być przestrzegany.
To przestrzegane nie jest. Zobaczymy, co będzie z wicemarszałkiem Krzysztofem Bosakiem. Chyba faktycznie jego obecność w prezydium Sejmu stanęła pod poważnym znakiem zapytania. No i tak, Grzegorz Braun, ta dyskusja przykryła wczorajsze exposé. To o jeden wątek zapytam. Donald Tusk jest zadowolony z tandemu, który stworzył w Ministerstwie Rolnictwa. Będzie doświadczony i raczej spokojny, taki nawet chciałbym trochę flegmatyczny polityk Czesław Siekierski. Takie sprawia wrażenie dla dziennikarzy, ale dodał mu z PSL-u, dodał mu od siebie Donald Tusk Michała Kołodziejczaka. Ten duet zagra?
Wie pan, exposé wymaga dodatkowej analizy. Tusk właściwie wszystkim po trosze coś tam obiecał, konkretami się nie zajmował, dając sobie pole manewru, żeby go nie rozliczać z tych 100 konkretów. Niewątpliwie dobrze przygotowane w sensie językowym, semantycznym to exposé. Ci, którzy go uczyli mowy ciała, niewątpliwie mają zdolnego ucznia, który potrafi w sposób bardzo taki, nie przychodzi mi inne określenie, cwany, bystry, też starać się uwieść wszystkich. No to trzeba analizować, bo podstawowym problemem Tuska przez lata to nie jest to, o czym mówi. To już jest trzecie exposé, które ja słucham jako poseł. To jest zawsze zgrabne, ładne. Natomiast nie ma wiarygodności. To jest podstawowy jego problem, że stracił wiarygodność, zajmując się kiedyś prowadzeniem rządu, czy później w ramach polityki europejskiej. Więc będziemy po owocach oceniali. Natomiast Ministerstwo Rolnictwa. Ja jestem w trudnej sytuacji, bo również widzę, jak wiele błędów Prawo i Sprawiedliwość w Ministerstwie Rolnictwa popełniło. Śmiem twierdzić, że wybory były absolutnie do wygrania właśnie głosami wsi i spokojnie można było kilka procent na miarę zwycięstwa uzyskać. Ewidentne błędy, choćby nie przyznanie się do odpowiedzialności za import zboża z Ukrainy, nie wskazanie tych firm. To uczyniła dopiero po wyborach pani minister Gębicka. Jestem jej za to wdzięczny. Ona podjęła decyzję i wbrew temu, o czym mówił Telus przez wiele miesięcy, że on nie może, bo ma jakieś bariery prawne.
A dlaczego nie mógł właściwie?
Moim zdaniem mógł i Gębicka to pokazała, bo jeżeli by nie mogła, to prokuratura już tego samego dnia powinna nią się zajmować.
No dobrze, no, ale to skoro Telus, Robert Telus tego nie zrobił, to pytanie dlaczego? I jest odpowiedź tego, Tuska, właśnie, że to był biznes, w którym żeście byli wszyscy, czy prawie wszyscy, albo jako formacja w całości umoczeni, że żeście się dorobili na tym zbożu.
I takie wrażenie, taki, przepraszam, smród pozostał. Rolnicy do ostatniej chwili czekali, żeby tę listę opublikować jako pewnego rodzaju papierek lakmusowy intencji PiS-u, że nie jesteśmy umoczeni, nie jesteśmy ubabrani w biznes, który podciął funkcjonowanie polskiego rolnictwa. Ja nie wiem, czego Telus się bał, bo w sensie prawnym można to było uczynić, miał ekspertyzy od wielu miesięcy, które mu na to pozwalały, a zresztą przykład Gębickiej. Ja jeszcze wrócę, kiedy byłem ministrem rolnictwa, dwukrotnie publikowałem listy importerów mięsa, importerów mleka surowego, którzy nie chcieli kupować surowców od polskich rolników i włos mi z głowy nie spadł. Natomiast zawsze pewne nadzieje wiążę ze zmianami. Również ze zmianami, bo trzeba dać jakiś kredyt zaufania również.
Daje pan kredyt rolnictwa. Zaufania Czesławowi Siekierskiemu?
Ja znam Siekierskiego od wielu lat. To jest rozsądny człowiek. Może trochę flegmatyczny. Może już i tej dynamiki za bardzo nie ma, bo to i wiek już dość poważny. Ale jest człowiekiem niewątpliwie doświadczonym. Był wiceministrem rolnictwa, zresztą ja w 2005 roku, kiedy pierwszy raz Prawo i Sprawiedliwość obejmowało rządy w państwie. Ja byłem wtedy wiceministrem i przejmowałem od niego obowiązki. W związku z tym również wiele rozmów przeprowadziliśmy. To jest człowiek z dużym doświadczeniem brukselskim również, ponieważ był kilka kadencji w Parlamencie Europejskim. Mało, był szefem Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Może z tych, którzy zajmują się rolnictwem w Polsce, najbardziej zna układy, mechanizmy w DG Agri, w innych dyrekcjach generalnych w Komisji Europejskiej. Natomiast jest pytanie inne. Jakie interesy będzie musiał tam realizować? Czy będzie mógł być kreatorem polityki rolnej nowej koalicji? Jak Tusk mu umebluje kierownictwo resortu? Jakich ludzi mu powsadza? do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji, do KRUS-u, do instytucji podległych Ministerstwu Rolnictwa. Na ile będzie wendetta ze strony nowej władzy i wyrzucanie pracowników tylko dlatego, że byli powołani w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, że ministrowi rolnictwa podlega formalnie prawie 32 tysiące pracowników w Polsce, w ministerstwie i w instytucjach podległych Ministerstwu
Rolnictwa.
Duża
armia i duża.
Czy będzie w stanie realizować jakąś sensowną politykę? Czy będzie twarzą Ministerstwa Rolnictwa pan Kołodziejczak, który jest w bardzo niebezpiecznym, również to dla mężczyzny jest niebezpieczne, rozkroku, bo nie wie, czy ma być trybunem ludowym, który będzie organizował kolejne protesty, blokady przeciwko polityce.
Czy urzędnikiem liberalnego
czy
rządu.
Urzędnikiem, który ma rozwiązywać te problemy, no będzie ciekawie. Natomiast ja życzę Siekierskiemu, żeby dobrze zarządzał polskim rolnictwem, bo problemów jest mnóstwo, a na horyzoncie pojawiają się następne wynikające i z zagrożeń międzynarodowych i również coraz głupszej polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa europejskiego.
Fit for 55 uderzy z pełną mocą i może czeka nas poważny kryzys w rolnictwie w roku 2024. Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa, był naszym gościem. Panie ministrze, panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich waszych słuchaczy. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. My oczywiście, jeśli chodzi o słuchaczy, to zachęcamy i podkreślamy, że tej audycji mogli państwo wysłuchać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Bardzo serdecznie do tego wsparcia zachęcam. Teraz godzina 8:40, czas na reklamę.
Pewna pani na ulicy Tuwima kupowała pluszowego pingwina. Włącza w słuchawkach radio i wszystko w niej jakby siadło. Nagle ogarnął ją strach i krzyczy: ach, 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 bo znaleźć swej stacji w eterze nie może. O mój Boże! Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.